Podstawą dzisiejszego mojego kazania będzie list do Rzymian, rozdział 5, werset 17. Poprosiłbym, żeby się ten werset też pojawił tutaj za mną na ścianie wyświetlony. List do Rzymian, rozdział 5, werset 17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymali obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, ale ten werset wielu kaznodziejów omija. Nie wiem, z jakiego powodu? Mianowicie z takiego powodu, że ten werset stał się jedną z podstaw nauczania dla teologii sukcesu, dla ruchu wiary. Więc przez to, że nie chcą być kojarzeni z teologią sukcesu, z teologią ruchu wiary, więc omijamy ten werset po to, żeby ktoś nam nie przypisał, że my jesteśmy z tego samego nurtu. Dla tych, którzy nie wiecie, teologia ruchu wiary głosi głównie trzy przesłanie: przebaczenie grzechów, prawo do przebaczenia grzechów, pełne prawo do pełnego zdrowia i pełne prawo do bogactwa, do pomyślności, do obfitości tutaj w doczesnym życiu. To jest bardzo chwytliwa, bardzo modna teologia. Ona przyszła do Polski w latach 80., kiedy ja się nawracałem. Od początku czułem, że coś jest nie tak z tym nauczaniem, mimo tego, że ono było bardzo mocno promowane. Ale nie przyjęło się zbyt dobrze w Polsce, bo byliśmy za biedni. Natomiast w dzisiejszych czasach staliśmy się troszkę już bardziej zamożniejsi, no i teologia ruchu wiary ma się całkiem nieźle w Polsce, ponieważ no tam jak stajemy się zamożniejsi, no to łatwiej nam to zaakceptować, że gdzieś to powodzenie materialne w takim oczywiście skrajnym wydaniu też nam się należy w Jezusie Chrystusie. Jezus odkupił nas też, żebyśmy żyli po królewsku, mówiąc zgodnie z tym wersetem. Natomiast kiedy ostatnio czytałem Pismo Święte i się jakoś zastanawiałem nad tym fragmentem, pomyślałem, dlaczego my nie mamy głosić na temat tego fragmentu, kiedy on niesie tak potężne przesłanie. Tak, tylko dlatego, że są jakieś fałszywe pieniądze, to nie mamy się posługiwać prawdziwymi? To jest słaba logika w tym, tak? Myślę, że to też słaba logika w tym, że jeśli dany fragment jest przypisany jako sztandarowy fragment czy sztandarowy werset do jakiejś teologii, jakiegoś nauczania, że my mamy prawo czy powinność omijać ten werset. Więc ja nie chcę tego czynić, chcę się nad tym wersetem zastanowić, dlatego że mam przekonanie, że jest ważny dla życia chrześcijańskiego. Pan powołał nas do pewnej jakości życia. W Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani do pewnej jakości życia. I nie możemy jak gdyby przyjąć takiego nauczania fatalistycznego, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani do słabego, marnego życia. Nie boimy się wersetu, w którym Pan Jezus powiedział, że ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to życie obfite. Tu jest inaczej to ujęte, to jest inna myśl, ale myśl bardzo podobna, w której apostoł Paweł pokazuje nam to, czy przedstawia nam tę ważną prawdę, że jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie do tego, żeby prowadzić zwycięskie życie. Że jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie do tego, żeby w naszym życiu było Boże panowanie, Boże królestwo i żeby to było realne, rzeczywiste i widoczne. I nie chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy się godzili na miernotę. Żebyśmy się godzili na to, że w naszym życiu jest ciągle tylko kryzys, kryzys i kryzys. Nie wierzę, że do tego jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie, chociaż wiem, że przechodzimy kryzysy, bo sam te kryzysy przechodziłem. Ale to nie jest norma, to nie jest standard. To jest coś, przez co mamy przejść i wyjść. Przejdę i wyjdę, choćbym szedł ciemną doliną. Ale nie będę całe życie szedł ciemną doliną. W końcu ciemna dolina się skończy. W ciągu, nawet gdy są lata szpetne, jak te krowy w Egipcie, to wiem, że po tych szpetnych latach chudych i złych muszą przyjść te lata obfite i błogosławione, zwłaszcza kiedy rozumiemy to prawidłowo, kiedy rozumiemy to w postaci wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios. O tym dzisiaj chciałbym głosić na podstawie tego wersetu. Pierwsza część tego wersetu mówi nam o panowaniu śmierci. Przez jednego śmierć zapanowała. Nie wiem, czy macie ten werset z przed oczami. Śmierć zapanowała. Po kolei, kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga w Edenie, to Adam i Ewa byli nieśmiertelni. Adam i Ewa żyliby wiecznie. Nie umarliby. Skąd się wzięła śmierć? Co spowodowało śmierć? Gdyby nie było grzechu, nie byłoby śmierci. Gdyby nie grzech, moglibyśmy dzisiaj na ziemi spotkać Adama i Ewę. Pomieścilibyśmy się może jakoś na tej ziemi. Może nie byłoby tyle przestrzeni, ale byśmy się jakoś pomieścili. Kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi w pierwszej Mojżeszowej, werset 27-28, pierwsza Mojżeszowa, 27-28, czytamy. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I uwaga, proszę o słuchanie. I czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Czy człowiek miał nadrzędną pozycję wobec stworzenia? Absolutnie tak. Napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, teraz powiedziane, panujcie nad wszelkim innym stworzeniem. To był Boży zamiar, to była Boża myśl, to był Boży koncept. Boża idea, która została włożona w stworzenie. Dzisiaj widzimy, że człowiek próbuje panować nad ziemią, ale panuje tak, że aż serce po prostu truchleje. To nie jest ta jakość panowania, która miała być w Edenie. Człowiek bardziej dewastuje i niszczy to, co Bóg stworzył. To miało być po Bożemu zarządzanie, jako zarządca, jako namiestnik od Boga. Miał zarządzać przepięknym stworzeniem. To musiało zapierać dech w piersiach. Kiedy to było oryginalne, bez skazy, bez tego, co spowodował grzech, a później śmierć. I człowiek, jako, powiedziałem, namiestnik w imieniu Boga, miał sprawować zarząd nad całą ziemią i panować nad tym, co Bóg stworzył. Jak wiemy, Bóg dał człowiekowi wszelkie kompetencje i wszelkie możliwości i dał mu tylko jedno przykazanie. Tylko jedno przykazanie. Pierwsza Mojżeszowa 2,17. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. A więc człowiekowi było bardzo dużo wolno. Mógł jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. Mógł jeść ze wszystkich. Nie wiem, ile było drzew w ogrodzie. Ale mógł jeść ze wszystkich. Tylko z jednego nie mógł. I to jest nasza natura. Tego, czego nam nie wolno, tego pożądamy. W tym się przejawia słabość ludzkiej natury. Jak wiemy, możesz jeść, a gdy zjesz tego drzewa, na pewno umrzesz. I trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej opisuje, w jaki sposób chytry przyszedł wąż, przyszedł diabeł i szatan, zwiódł Ewę, doprowadził do grzechu Ewy, doprowadził do grzechu Adama i wszystko nagle odeszło. A więc ten raj, możemy powiedzieć Eden, raj, to co było przepięknym Bożym stworzeniem dla człowieka, a nagle w momencie grzechu wszystko odeszło, bo człowiek odszedł z Edenu. Został wygnany, został wypędzony, utracił dziedzictwo, które Bóg dla niego przeznaczył, utracił też pozycję, którą Bóg dla niego przeznaczył. Utracił błogosławieństwo. I czytamy, że z powodu grzechu śmierć zapanowała. Rozpoczyna się panowanie grzechu na ziemi i zaczyna się panowanie śmierci. Wyobraźmy sobie, jak mocne są to stwierdzenia. Panowanie grzechu i panowanie śmierci. To śmierć królowała, bo to słowo w liście do Rzymian, panowanie śmierci, tam jest słowo greckie królowanie śmierci. Śmierć objęła królestwo, królowanie. I wiemy, że człowiek poprzez grzech został oddzielony od Boga i umarł w duchu, umarł duchowo, tak? Umarł w duchu. Duchowa śmierć zapanowała. Człowiek zaczął umierać fizycznie. Adam dożył prawie 1000 lat, ale w końcu umarł. Od momentu grzechu zaczął się proces fizycznego umierania. Wiecie, on był tak żywotny, że dożył prawie 1000 lat. Wyobraźcie sobie, jak żywotny był Adam. Jaka siła życia była w pierwszych ludziach. Że żyli tak długo i ich organizm się regenerował, mimo tego, że grzech już panował i śmierć panowała. Ale dożyli aż 1000 lat, prawie. I w końcu konsekwencją upadku w Edenie jest śmierć wieczna, najgorszy rodzaj śmierci, śmierć wieczna. Wieczne odłączenie na wieki od świętego, sprawiedliwego, od Boga życia. Skutek tego, co stało się w Edenie, jakże wielka tragedia. Jakże wielki dramat człowieka. Jakże zniweczone zostało to wszystko, co Bóg zawarł w stworzeniu i dał dla stworzenia. Zniweczone, przekreślone. Dzięki, możemy być w tym miejscu, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki, że Jezus, Boży Syn, powiedział Ojcu tak. Adam i Ewa w Edenie powiedzieli Bogu nie. A drugi Adam, Jezus Chrystus, powiedział Ojcu tak i przyszedł na ten świat. Przyszedł na ten świat, umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jak wiemy, trzeciego dnia zmartwychwstał. I jaki jest skutek zmartwychwstania? Praktyczny skutek zmartwychwstania. Bo to, że zmartwychwstał, to wiemy. Niedawno żeśmy świętowali zmartwychwstanie. A jaki jest duchowy, praktyczny wymiar tego, że Chrystus zmartwychwstał? Rzymian 6:9. Wiedząc, że zmartwychwstały Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Oto koniec prymatu śmierci. Oto koniec panowania śmierci, oto koniec władzy śmierci, dlatego że wcielony Boży Syn powstaje z martwych i śmierć musi ustąpić. I śmierć zostaje pokonana, zostaje zwyciężona. A później, kiedy w objawieniu Jana mamy ten piękny, przedstawiony, piękny obraz zmartwychwstałego i uwielbionego Syna Bożego. Ten niezwykły obraz, obraz, który nas rzuca na kolana, jak rzucił Jana. Kiedy Boży Syn ukazał mu się na wyspie Patmos, Jan miał tylko jedną reakcję, padł na ziemię. Bo zobaczył uwielbionego Syna Bożego. I wtedy Jezus mówi do niego kilka słów. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, wersety 17-18. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. Wiecie, jak dobrze jest ujrzeć Jezusa. Ale ujrzeć Jezusa w chwale. Ujrzeć Jezusa, po którym spotkaniu już twoje życie będzie inne. Ujrzeć tak Jezusa, jak go ujrzał apostoł Jan. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie bój się, Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. I byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze. Czego mam klucze? Śmierci i Hadesu. To ja mam teraz pełną władzę nad śmiercią i nad krainą umarłych. To do mnie to należy. Ja mam władzę. Ja mam klucze, ja mam władzę. Klucze są symbolem autorytetu i władzy. Ja mam władzę nad śmiercią. I bracia, siostry, na podstawie tego, co uczynił Pan Jezus, musimy sobie to mocno przypominać, musimy sobie to mocno podkreślać, żebyśmy nie popadli w takie zrozumienie, że coś jest z nas. Że coś jest jak gdyby naszą zasługą, naszym, nie wiem, prawem. Musimy sobie podkreślać, że rzeczy, które dostajemy od Boga, to mamy je dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. I teraz, jeżeli mówimy o panowaniu w życiu, jeżeli mówimy o tym królowaniu, do którego przejdę, mówiąc o aspektach tego królowania, to chcę bardzo jasno podkreślić, że cała zasługa jest po stronie Jezusa Chrystusa. To przez Niego jest możliwe to, co nam Bóg teraz daje w Chrystusie. Bez Niego byłoby to niemożliwe. A więc czytamy, o ileż bardziej, i to jest takie małe słowo, nie wiem, gdzie ono jest, ci, o tutaj na końcu, o ileż bardziej ci. Widzicie to słowo małe? Czyli którzy? Ci, czyli którzy? No, będziemy dalej czytać. Ci, którzy i co którzy? Otrzymują obfitość łaski, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli mamy mówić o panowaniu, o królowaniu, to najpierw musimy przejść warunki, które tu są podane. Ten werset jest tak precyzyjny, tak głęboki. A więc ci, którzy otrzymują obfitość łaski, więc pierwszym warunkiem jest, że muszę otrzymać obfitość. Nie tylko łaskę, ale muszę otrzymać obfitość tej łaski. A więc królowanie w życiu nie dotyczy wszystkich, drodzy. Pierwsze dotyczy tych, którzy otrzymują obfitość łaski. A powiedzcie mi, gdzie jest łaska? Gdzie mam pójść, żeby sobie jej nabyć albo jej dostać? Gdzie jest łaska? U kogo? Gdzie ona jest? Czy łaska istnieje gdzieś sama w sobie? Bo my mówimy łaska, łaska. Co to jest łaska? Gdzie jest łaska? Łaska zawsze jest powiązana z osobą, która łaski udziela. Ona nie może istnieć poza osobą. Łaska jest pewną cechą, która jest przynależna Bogu, że Bóg jest łaskawy. Jeżeli mówimy, że otrzymujemy łaskę, albo mówimy, że jesteśmy pod panowaniem łaski, co to znaczy, że jestem pod panowaniem łaski? To gdzieś staję w jakimś miejscu, o tu jest panowanie łaski, tu będę miał panowanie łaski? Nie. Łaska jest zawsze związana z osobą. Więc kiedy mówimy, że otrzymujemy obfitość łaski, to warunkiem jest przyjście do tego, który tej łaski może nam udzielić. To jest przyjście do tego, który jest łaską. Pismo nam święte mówi, że przez Jezusa Chrystusa stała się łaska. I prawda i łaska stała się przez Jezusa. I od Niego bierzemy łaskę za łaską, od Niego. Więc jeżeli mamy mówić o panowaniu łaski w naszym życiu, czy otrzymaniu obfitości łaski, to warunkiem jest przyjście do tego, który łaski udziela. I powiedzcie mi, jak trzeba przyjść, żeby łaskę dostać? Trzeba przyjść i postawić Boga pod ścianą i powiedzieć, dawaj mi łaskę? Jak myślicie? Jak to jest? Jakie są tutaj zależności? Jeżeli dostajemy łaskę, to jest łaska, czyli nie ma naszej zasługi. Czyli jak przychodzimy po łaskę? Po łaskę przychodzimy jak trędowaty do Jezusa. Jak trędowaty z Ewangelii do Jezusa. Że padł przed Nim na kolana, ledwo był w stanie głowę podnieść do góry i powiedział, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. I wtedy spotkał się z łaską, tak? Z łaską, która wyciąga rękę i mówi, tak chcę, bądź uzdrowiony. Po łaskę zawsze przychodzimy ze skruszonym sercem. Kto tego nie rozumie, to próbuje coś na Bogu wymusić. A Bóg jest na tyle mądry i święty i doskonały, że na Nim nikt i nic jeszcze nie wymusił. Albo chce i udzieli w odpowiedzi na postawę serca, albo nie udzieli. Jeżeli myślimy, że można Boga pod ścianą postawić i Mu coś podyktować, to się po prostu mylimy. Natomiast jeżeli przychodzimy z właściwą postawą, to mamy dostęp do obfitości łaski. Nie tylko do łaski, ale mamy dostęp do obfitości łaski. I ona się wylewa na nasze życie. Najlepsze, co możesz zrobić, to pozwolić Duchowi Świętemu, żeby skruszył twoje serce. Najlepsze, co możesz zrobić, to pozwolić, żeby Duch Święty tak pracował w twoim sercu, żebyś mógł do Niego przyjść i wziąć obfitość łaski. Bóg ci nie odmówi, bo Bóg mówi, On mówi, że On jest hojny w odpuszczaniu. On jest hojny w odpuszczaniu, ale jest hojny dla tego, kto przychodzi z właściwą postawą. Ze skruszonym, ze złamanym sercem, przekonanym o swojej niemożliwości, niemocy, przekonanym o swojej grzeszności. Po pierwsze, ci, którzy otrzymali obfitość łaski i drugą rzecz, jaką otrzymali? Dar usprawiedliwienia. Kolejna rzecz, obfitość łaski, a później otrzymujemy dar usprawiedliwienia i usprawiedliwienie jest Bożym darem. Że oto człowiek niesprawiedliwy, grzeszny, kiedy przychodzi do Boga, kiedy wierzy w Jezusa Chrystusa, kiedy wierzy w sprawiedliwość Chrystusową i wie, że sam jest w beznadziejnej sytuacji i prosi Chrystusa o przebaczenie grzechów, otrzymuje dar usprawiedliwienia i Bóg mówi, jesteś niewinny przede mną ze względu na to, co Chrystus uczynił. Jesteś niewinny, jesteś usprawiedliwiony, a więc jesteś sprawiedliwy. W Jezusie Chrystusie otrzymujesz dar usprawiedliwienia. I dopiero ci, którzy otrzymali obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, dopiero ci, co będą królować, panować, będą w życiu, ale to jest słowo przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Jeszcze cały czas twoje życie musi być z Chrystusem związane. Cały czas. Nawet gdy otrzymałeś obfitość łaski, gdy otrzymałeś dar usprawiedliwienia, aby móc zapanować nad pewnymi rzeczami w swoim życiu, cały czas jest konieczność bycia związanym z Jezusem Chrystusem. Do tego jesteśmy wezwani przez Ewangelię. Najpierw, kiedy przychodzimy do Boga, dostajemy od Niego łaskę, dostajemy od Niego usprawiedliwienie, dostajemy od Niego uświęcenie, ale później jesteśmy wezwani, by żyć z Jezusem Chrystusem. I bracia, siostry, jeżeli nie będziemy tego robić, nie będziemy mieli możliwości dostępu do zasobów, które Bóg ma dla dzieci Bożych. Dostaniemy raz tylko to, co było na początku, i później będziemy się męczyć w naszym życiu ciągle, ponieważ nie będziemy mieli dostępów do zasobów, które są w Jezusie Chrystusie. Wierzący człowiek, który się nawrócił, jest wezwany do tego, by swoje życie realizować z Panem na full, na 100%. Jeżeli to pomijamy, jeżeli się coś złego dzieje w naszym życiu, to nie ma mowy o królowaniu, nie ma mowy o panowaniu. Po prostu jesteśmy pokonani. Jesteśmy pokonywani. I to, co mówię wam teraz, mówię wam absolutnie z osobistego doświadczenia. Albo będziemy mocno związani z Jezusem Chrystusem i wtedy możemy pomarzyć o królowaniu, o panowaniu w jakimś aspekcie. Albo nie będziemy związani z Jezusem Chrystusem i będziemy kuleć jak Izrael w czasach Eliasza. Bądź na jedną nogę, bądź na drugą nogę. Ten werset wzywa nas absolutnie do powierzenia, poświęcenia, oddania i podążania za Jezusem Chrystusem w naszym życiu. I wtedy możemy powiedzieć o panowaniu. Wtedy możemy powiedzieć o królowaniu, a więc powiedzmy sobie troszkę o panowaniu, o królowaniu w życiu. W tym samym liście, w 21 wersecie 5 rozdziału apostoł Paweł napisał, że grzech panował przez śmierć. Grzech panował przez śmierć. A więc był taki okres w naszym życiu, zanim poznaliśmy Pana, że grzech panował, dlatego że byliśmy w stanie duchowej śmierci. A teraz w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy obfitość łaski, dar usprawiedliwienia. Nasze życie jest połączone z Panem i możemy, mamy potencjał panować nad grzechem w naszym życiu. Jeszcze raz. W Jezusie Chrystusie, nie bądźcie tacy przerażeni. W Jezusie Chrystusie mamy duchowy potencjał, pod warunkiem, już który powiedziałem, nie będę się powtarzał, panować nad grzechem w naszym życiu. To jest Boża wola. Ja wiem, że to jest Boża wola, która jest przed nami. Ale powiedzcie mi, czy mamy ogłaszać Bożą wolę, czy mamy ogłaszać nasze słabości? Ja chcę ogłaszać wam Bożą wolę. Jaka jest Boża wola w Jezusie Chrystusie? Bożą wolą w Jezusie Chrystusie jest to, żebyśmy królowali, panowali i żeby grzech nie panował nad naszym życiem. Oczywiście możemy się zgodzić na niższe standardy, ale my się nie musimy na nie godzić. My możemy wiedzieć, że taka jest Boża wola w Jezusie Chrystusie. A jeżeli będziemy ogłaszać Bożą wolę w Jezusie Chrystusie, to będziemy się motywować do tego, żeby dochodzić do Bożej woli. Będziemy się uczyć, jak Bożą wolę osiągać. Będziemy się nawzajem zachęcać, głosić Boże Słowo, modlić się o siebie, abyśmy osiągali Bożą wolę. A wiecie, jakie jest nauczanie Jezusa w kazaniu na górze? Czy czasami was ono nie przeraża? Jak je czytam, sobie myślę, Boże, a z drugiej sobie myślę, to jest Boża wola, tam mam dojść. Ile mam na to czasu, aż nie umrę. Tak? Mam tam dojść, tam chcę dojść. Tak samo, kiedy mówię o tym wersecie, to apostoł Paweł ogłasza nam Bożą wolę w Jezusie Chrystusie. Pozwólcie, że przypomnę wam Kaina. Znacie braci Kaina i Abla? Słyszeliście, tak? A czy pamiętacie, co Bóg powiedział do Kaina? Spróbujcie poszukać, pogrzebać w swoim... Czy pamiętacie, co Bóg powiedział do Kaina, kiedy Bóg zobaczył, że w Kainie dzieje się coś złego? Popatrzcie, słuchajcie, co Bóg powiedział do Kaina. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Więc już Bóg widział, że z Kainem się dzieje coś złego. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. To Bóg ogłosił Bożą wolę Kainowi. U drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Kain nie spełnił tego. Został oszczerzony, nie był w stanie tego zrobić. I chcę wam powiedzieć, że dopiero w Jezusie Chrystusie możemy wypełnić ten werset. W pełni w Jezusie Chrystusie możemy ten werset wypełnić. Oto o drzwi czyha grzech, kusi cię, atakuje cię, lecz ty masz nad nim panować. I dalej apostoł Paweł, Rzymian 6,14 mówi tak, albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Posłuchajcie, apostoł Paweł mówi, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod prawem, lecz jesteście pod łaską. Jeszcze raz muszę to wyjaśnić. Grzech nad wami nie będzie panował, ponieważ nie jesteście pod prawem, które ci mówi rób to i nie rób tego i nie daje ci mocy. Prawo ci tylko mówi, to jest dobre, a to jest złe. To tak jak żona mi ciągle mówi, czy tam czasami mi mówi, nie wiem, że ciągle, już palec dostałem oszczerzenie. Tak albo nie tak. A ja mówię, jestem przyzwyczajony tak, nie? No ona mi mówi, ale nie daje mi mocy do wykonania tego. Ja nie mam, co z tego, jak ja nie mam, od niej nie płynie moc. Mogę najwyżej dostać, wiecie, szturchańca. Więc dopóki jesteś pod panowaniem prawa, to prawo ci mówi, co jest dobre, co jest złe, ale nie daje ci mocy do wykonania tego. Więc musisz spod prawa wyjść i wejść gdzie? Pod łaskę, pod łaskawego Boga, który nie tylko ci ogłasza Bożą wolę, ale od Niego płynie moc do wykonania Bożej woli. Na tym polega Ewangelia. Na tym polega wyższość Ewangelii od prawa. Że w Jezusie Chrystusie otrzymujesz moc do wykonania Bożej woli, bo inaczej Boża wola byłaby dla nas po prostu czymś, co nas potępia. Łapiemy to? Byłoby czymś, co nas potępia. To jest Boża wola, której ja nie mam zdolności wykonać, więc Boża wola co robi? Potępia moje życie. A Boża wola ma motywować moje życie. Ona jest przede mną postawiona po to, żebym w Jezusie Chrystusie otrzymał moc i siłę, bym dochodził do Bożej woli. Czy chcemy tego? A mamy to w Jezusie Chrystusie. Ja chcę wam ogłosić, powiedzieć, że mamy to w Jezusie Chrystusie. Pod warunkiem, że to łaska w naszym życiu, co robi, panuje. I troszeczkę może osobistego świadectwa. Ja wiem, że to, co mówię w tej chwili, to jest pewien standard, pewna norma, która jest przed nami postawiona, a my jesteśmy niżej. Ale ja nie mogę wam ogłaszać czegoś, co jest mniej niż Boża wola. Po to, żebyśmy mogli w naszym życiu pozwolić Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu pracować, żebyśmy tam doszli. Czyż nie tak? I chcę wam powiedzieć, ja wiem, co to znaczy walka z grzechem. Przez 30 parę lat mojego chrześcijaństwa wiem, czym jest walka z grzechem. I wiem, czym jest walka na śmierć i życie. I wiem, co to znaczy zwyciężać. I wiem, co to znaczy nie radzić sobie. Ale chcę powiedzieć jedno. Nie możemy się pogodzić z tym, że możemy zejść poniżej. Mamy walczyć, prosić, pokutować, czytać, wzmacniać się, słuchać, prosić o pełnię Ducha Świętego, aż osiągniesz wolność. Dzisiaj staję przed wami i chcę powiedzieć, że nigdy nie byłem tak wolny jak teraz. Nigdy nie byłem tak wolny jak teraz. I dlatego mam odwagę wam o tym mówić. Nie chcę was tym słowem dobijać, ale chcę wam pokazać pewną perspektywę, pewne życie, które nam jest dane w Jezusie Chrystusie, które może być wspaniałe dla ciebie. Nie poddaj się. Proszę cię o to, nie poddaj się. To, że dzisiaj jesteś w miejscu zmagania, w miejscu walki, w miejscu wewnętrznego konfliktu, w miejscu rozdarcia, to chcę ci tylko powiedzieć, nie poddaj się, bo Pan Jezus się nie poddał. Dokończył dzieła i On się nie podda w twoim życiu. Nawet gdyby to miało trwać 10 lat, to dostaniesz wolność. Ale do tej wolności trzeba dojść. Razem z Jezusem Chrystusem, bo On nas tam prowadzi. A więc grzech nad nami panować nie będzie, ponieważ nie jesteśmy pod prawem, ale jesteśmy pod łaską. Drugi obszar, o którym chcę powiedzieć, równie trudny, jeżeli chodzi o królowanie, bo mówimy o królowaniu, królowie życia. Tak? Ale królujemy nad grzechem. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, królowanie, to jest panowanie, królowanie nad własnymi myślami. To jest dopiero, wiecie, pomyślmy sobie, panowanie nad naszymi myślami. I znów wam rzucam pewne zapytanie. Czy wierzymy to, że w Jezusie Chrystusie możemy zapanować nad naszymi myślami? Czy Jezus Chrystus poprzez swoje całe dzieło i zesłanie Ducha Świętego i Boże Słowo nie dał nam potencjału, żebyśmy mogli to uczynić? Oczywiście, jak mówię, znów trzeba do tego dojść. I list do Filipian 4:8 czytamy takie słowa. Wreszcie bracia, wreszcie siostry, myślcie tylko, słowo tylko, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. To jest Boża wola dla naszego umysłu. To jest Boża wola dla naszego umysłu. A co się tam dzieje? Dobrze, że nie widzimy nawzajem swoich myśli, bo byśmy już chyba się więcej nie spotkali.
Nie, no może byśmy przesadzam.
Dobrze, nie widzimy na swoich myśli. Czasami, nie boicie się czasami swoich myśli? Nie przerażają was one? Nie wstydzimy się ich czasami? A jak nas ktoś tak dobrze przyciśnie, to nawet je powiemy. I dopiero się zaczyna. W domu. Piękny, piękny czas. Eden inaczej. A z drugiej strony Bóg nam mówi o tym, że możemy myśleć o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co święte, co czyste, co miłe. Możemy o tym myśleć w Jezusie Chrystusie. Nie mówię o łatwych rzeczach, ale ogłaszam na podstawie Bożego Słowa wam Bożą wolę po to, żebyśmy mogli zmierzać do Bożej woli. Chrześcijanie mają zainfekowane umysły. Jako chrześcijanie mamy często zainfekowane umysły. Myślimy absolutnie po Bożemu. Wypowiadamy później słowa, które nie są Boże. I później mamy to, co mamy. Mamy życie, którego nie chcielibyśmy mieć. Bo wszystko jest ze sobą połączone. Zaczyna się od tego, co się dzieje w naszej głowie. To się zaczyna. Mam już swoje lata. Niektórzy mówią, że młodzi ludzie mają marzenia, a starzy ludzie, wiecie co mają? Wspomnienia. Tak. I był taki okres, kiedy lubiałem albumy ze zdjęciami. Wiecie co to znaczy? Lubiałem wspomnienia. Nie wiem, czy to jest dobra myśl, nowina dla was, ale mam marzenia. Ja się w moim życiu jeszcze nie poddałem. Ja mam jeszcze marzenia. I 9 czerwca wam o tym opowiem. Jak Pan pozwoli. Opowiem wam o kościele, o którym marzę. Jak Bóg pozwoli. Wróćmy do którego? 12 maja, tak? Zapędziłem się. Ale tak mi dobrze z wami, wiecie, tutaj na scenie mówić Boże Słowo. A wam tylko jeszcze jedną rzecz o pani doktor. Nie powiem jej imienia, bo ją znacie. Pani doktor, przyszedł do niej pacjent. To autentyczna historia, przyszedł do niej pacjent i po prostu opowiada. Już tak, jaki on jest nieszczęśliwy. Zamiast mówić, co mu jest, to mówi, jak jest nieszczęśliwy i wszystkie myśli po prostu o swoich wszystkich dramatach i niemożliwościach w swoim życiu. I pani doktor wzięła receptę, pisze, wręcza gościowi receptę. On czyta Filipian 4 rozdział od 4 do 8, 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Bracia i siostry, ja też bym tak chciał wam dzisiaj. Filipian 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe. Poprzeczkę podnoszę do góry, bo mówimy o królowaniu, mówimy o panowaniu, mówimy o wielkich rzeczach, mówimy o Bożej woli, ogłaszamy to, co jest Bożą wolą dla dzieci Bożych, dla Kościoła. Więc zaraz was zapytam, jak już chcemy być tymi królami, to jak jest z tym królowaniem nad naszymi emocjami? No mamy panować. Pismo Święte mówi, że kto opanowuje samego siebie, to więcej znaczy niż zdobywca miasta, niż bohater. My byśmy chcieli tak jak Dawid wyruszyć i podbić Filistynów, ale jeżeli chodzi o samych siebie, to niech nas niosą wiatry, tak? Kto panuje i króluje, to także ta sfera jest poddana władzy Boga. I psychologowie mi mówią, mi też mówią, nie tylko wam mówią, że ja muszę dać upust w sposób kontrolowany moim emocjom. Że jak mam ochotę kogoś, wiecie, zdzielić, przepraszam za określenie, ale dokładnie tak, to zamiast kogoś dzielić, bo mi nie wolno, bo wiecie, bo nie wolno komuś zrobić krzywdy, to mam iść i nie wiem, słup skopać, czy kartkę papieru zmiąć, rzucić, podeptać. A niektórzy nawet poszli w zakładach pracy do tego, że jest specjalny pokój, gdzie jest manekin szefa. I to nie są wymysły, to są autentyczne historie. Manekin szefa, jak po prostu jako człowiek korpo i masz już dość szefa, to idziesz, zamykasz za sobą drzwi i dajesz po twarzy. Manekina. I przychodzisz i jesteś już po prostu... jesteś zmieniony według... Jesteś po prostu wolny. Emocje uszły z ciebie w sposób kontrolowany. Tak? Jak mnie żona na przykład zdenerwuje, to co mam zrobić? Sąsiadkę, mamo! Co mam zrobić? Jak już po prostu nie daję rady, co mam zrobić? Do sklepu na zakupy się wybrać. Do Castoramy pojechać. Ja się tam uspokajam, nie wiem jak wy. No czemu się śmiejemy z tego, co nam mówi psychologia? Dlaczego się śmiejecie z tego? Sami siebie się śmiejemy trochę? Chyba tak, nie? A co nam mówi Bóg? Czy wierzycie, że Bóg mówi o zmianie serca? Czy wierzymy w to, że Bóg mówi o zmianie? Ja nie mówię o tym, że będziemy doskonali w panowaniu nad swoimi emocjami, bo to jest bardzo taka mocna sfera naszego życia. I dzięki Bogu mamy emocje, halleluja! Ja też je mam, chociaż może nie widać, ale je mam. Mam emocje. One są. Dzięki Bogu, że nas stworzył z emocjami. Ale z drugiej strony, kiedy czytamy Pismo Święte, to czytamy owocem ducha zaś. No i co tam jest? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, wstrzemięźliwość. Czy nie jest to coś, co dotyczy sfery także naszych emocji? Czy Duch Święty nie chciałby także wkroczyć w ten obszar naszego życia? Oczywiście, żeby chciał. Więc jeżeli otrzymamy obfitość łaski, otrzymamy dar usprawiedliwienia i przez Jezusa Chrystusa znów chcę to powiedzieć, jest to możliwe. Tylko nie pogódźmy się z tym, że tak musi być, jak jest. Czy wierzymy w to, że Ewangelia pokazuje nam coś więcej? Dlaczego mamy przyjść do takiego przekonania w naszym życiu, że godzimy się, no bo rok, bo dwa, bo trzy, no to godzę się, już taki jestem, taki mnie Panie Boże stworzyłeś, takiego mnie Panie Boże zabierzesz do wieczności. Nie gódźmy się z tym. Pozwólmy, aby Boże Słowo, aby Duch Święty, aby Boża łaska pracowała w nas. I panowanie łaski by było rzeczywiste. Bo jak będzie panowanie łaski nad naszym życiem czy w naszym życiu, to wtedy możemy dopiero mówić o panowaniu w naszym życiu. Ale taka jest zależność, taka jest kolejność. Jeżeli dopuścimy do tego, że będzie prawo w naszym życiu panować, a co się też dzieje bardzo często w życiu chrześcijan, to będziemy tylko upadać i wstawać. Będziemy Wańka, wstańka. Na kolana i tak. Nigdy nie będziemy mieli pełnego zwycięstwa, bo ono jest tylko pod łaską. Tylko wtedy, kiedy Boża łaska panuje nad naszym życiem. W Jezusie Chrystusie. Panowanie nad emocjami. Macie jeszcze chwilę, bo ja jeszcze chwilę mam. Bo chcecie jeszcze troszeczkę, bo jeszcze mam jedną rzecz. No już nie będę mówił, bo tu jeszcze miałem Efezjan 4,31. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was. Kochani, halo. Wszelka zapalczywość, gniew, krzyk, złość, złorzeczenie niech będą co? Usunięte. Tylko nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Tak? Czy na tym ma polegać nasze chrześcijańskie życie? Ja chcę w domu odpoczywać. Walkę toczę, wiecie, jak gdy jestem w świecie, a w chrześcijańskim domu, gdy wchodzę do mojego domu, to chcę odpocząć. Chcę z żoną wypić kawę, wiecie, tak, żeby mi nikt nie przeszkadzał, nawet moje myśli. Chcę odpocząć. I Bóg nam dał chrześcijańskie domy po to, żebyśmy w nich mogli naprawdę odpocząć w Bogu. Bo walkę toczymy w różnych miejscach. A często jest tak, że także poprzez nasze nieprzemienione życie kopiemy się ze sobą. Ale to jest nieprzemienione życie i nie guć się na nieprzemienione życie. Bo w Jezusie Chrystusie ono jest możliwe, by było przemienione. Więc jeszcze jeden punkt mam. Królowanie, panowanie nad naszymi słowami. Jak wam idzie? Królowanie, panowanie nad tym, co mówimy. Cienko, tak nie wiem, przepraszam, bo tak słyszę jakąś taką podpowiedź tu z lewej strony, ale to nie jest Boża wola. To od razu mówię, to nie jest Boża wola. Czy wierzycie, że Boże Słowo nam mówi o tym, że mamy panować nad naszymi ustami? Znacie list Jakuba? Jakub mówi, podaje przykład, że jest wielki statek, ogromny statek. Nie wiem, jakie są największe statki. Traulowce, czy jakieś tam, co przewożą, jakieś ropę, czy przewożą. Tankowce 100 ileś metrów długości. I ten wielki statek jest sterowany za pomocą niewielkiego steru. Tam, gdzie chce wola sternika. Więc wielki chłop, 2 metry, ale usta mówią to, co chcą. Chodzi o to, że Boże Słowo nam też mówi, że mamy w Jezusie Chrystusie panować nad naszymi słowami. I przygotowałem sobie przykład pewnego męża Bożego, Elizeusza. Znacie Elizeusza? Co myślicie o Elizeuszu? Wielkim mężu Bożym. Dokonał 2 razy więcej cudów niż Eliasz. W tym wskrzeszenia zmartwych. Uzdrowienia. Wodę, która była zatruta, przemienił wodę, która była zdrowa. Pokarm, który był, nie wiem, chyba zatruty, przemienił i wiele innych rzeczy dokonał. Ale pewnego dnia zdarzyła się taka rzecz w życiu Elizeusza. To jest 2 Księga Królewska, 2 rozdział, wersety 23-24. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy, chodź no łysy. No idzie taki wielki mąż Boży, Elizeusz, nie? Zanim jakieś miasteczko, jakaś wioska, gromadka dzieci, bo gdzie się dzieci bawiły? No nie siedziały na internecie, w telefonach komórkowych, no. No bawiły się na drodze się bawiły. Tak jak myśmy się bawili jeszcze trochę na drodze, saneczki, coś tam. No i idzie, łysy idzie. No i statko dzieci, chodź no łysy, chodź no łysy. No bo im się nudziło, no to były zwykłe dzieci. No czy można od dzieci wiele wymagać? Obróciwszy się więc, spojrzał na nich, przeklął je w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu 2 niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. Przyszedł prorok do wioski albo do miasteczka. No i co przyniósł ze sobą w tym przypadku? Jak zapamiętany został Elizeusz w tej miejscowości? Jako kto? Ja osobiście wierzę, że Elizeusz przesadził. Że go poniosło. Że nie wytrzymał, chodź no łysy, chodź no łysy. A Dawid wytrzymał, kiedy syn Szymei rzucał na niego błotem i mówił, ty morderco, ty krwiopijco, ty po prostu najgorszy. I żołnierze Dawida, którzy jechali z nim, powiedzieli, podejdziemy, utniemy głowę temu psu. A Dawid powiedział, nie tykajcie go. I dalej w ciszy jechał. Elizeusz nie wytrzymał tego przerosło w tym momencie. I wypowiedział przekleństwo w imię Pana. Słowo proroka ma moc. A czy nasze słowo nie ma mocy? Jeżeli słowo proroka zabiło 42 dzieci, to Biblia nam mówi, że nasze słowa też zabijają. Może nie w sposób fizyczny, ale potrafią zabić. Potrafią kogoś zniszczyć. Potrafią komuś odebrać siłę i energię. Dlatego Boże Słowo nam mówi o tym, że mamy królować, mamy panować. Mamy panować też nad tym, co mówimy. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy je słuchają. Tylko dobre, które może budować, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy je słuchają. I spróbujmy razem amen. Powiemy amen, czy nie jest tak? Ja bym chciał być otoczony ludźmi, którzy w ten sposób przynoszą błogosławieństwo do mego życia. Oczywiście, gdy trzeba powiedzieć prawdę, to jak najbardziej, ale Biblia mówi prawdę, ale jak? W miłości. Nie ma problemu. Tylko w miłości. I wtedy prawda jest dopiero prawdą, bo prawda bez miłości nie jest prawdą. Jest prawem. Jest suchą literą, która nie nosi, wnosi życia do twojego. Co z tego, że powiedziałeś prawdę, ale jak ją powiedziałeś? Ona jeszcze musi być w miłości podana. Dopiero jest prawdą, w pełni. Bo ma nośnik prawdy i naturę prawdy. Bo taki jest Jezus Chrystus. Bo to jest w Nim. A więc, czy chcemy królować przez Jezusa Chrystusa? A może chcemy królować w ten sposób, że będziemy nam się należeć wszystko, co najlepsze w naszym życiu? Może tak chcemy królować, chcemy być prawdziwie dziećmi króla. A więc wszystkie nasze Ople zamieniamy na Lexusy. Tak? Wszystkie nasze mieszkania 30-metrowe zamieniamy na... Na co? Nie no, na, co najmniej na pałace. Tak? No przecież dzieci króla. Gdzie mieszkają dzieci króla? Czy tak rozumiemy królowanie? Nigdy się z tym nie zgadzałem, bo wiedziałem, że Jezus mówi do mnie: weź swój krzyż i naśladuj mnie. Do błodzieńca powiedział Jezus: sprzedaj wszystko, co masz, chodź, naśladuj mnie. A z drugiej strony wiem, że Bóg chce nam błogosławić pod każdym względem, ale bez przesady. Tak? Bez przesady. On chce nam błogosławić, byśmy godnie żyli i żeby Kościół godnie żył. Żeby Kościół też godnie mógł funkcjonować. A więc królowanie w naszym życiu, podsumujmy, królowanie, panowanie, po pierwsze nad grzechem, numer jeden, nad grzechem. Grzech stoi u drzwi, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Drugie, panowanie nad naszymi emocjami. Trzy, panowanie nad naszymi słowami. I co zgubiłem? Panowanie nad naszymi myślami. Oto werset, królować będą w życiu przez Jezusa Chrystusa. I teraz chciałbym zwrócić się do was, bo wiem, że to kazanie jest ogłoszeniem Bożej woli w jakimś aspekcie. I wiem, że niektórzy z was, a może wielu z was, zmagacie się w naszym życiu. Chcę ci powiedzieć i mówię ci to szczerze do serca, że Bóg nie zapomniał o tobie. Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Był taki moment w moim życiu, kiedy myślałem, że Bóg o mnie zapomniał. Był taki moment w moim życiu, kiedy myślałem, że Bóg nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Myślałem sobie, że lepiej jest nie żyć niż żyć. I to, że moje myśli były takie, to nie znaczy, że takie były Boże myśli. A Bóg widział mnie, jak stoję przed wami i głoszę wam Boże Słowo. A ja siebie nie widziałem w ogóle. A Bóg to widział. Bo Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Nieważne, gdzie jesteś, w jakim miejscu jesteś. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, narodzonym z Ducha, Bóg o tobie nie zapomniał. I On o tobie nie zapomni. Jeśli ktoś zapomni, to ty możesz zapomnieć o nim. Ale On o tobie nie zapomni. On cię znajdzie po 20 latach. On cię będzie próbował wyciągnąć po 30 latach. On będzie cię próbował wyciągnąć nawet z najgorszej, ciemnej doliny, w jakiej jesteś. Bo On jest twoim ojcem, a ty jesteś Jego synem i córką, jeśli narodziłeś się na nowo. Jeśli narodziłeś się na nowo, to jesteś Jego dzieckiem, a On o swoich dzieciach nie zapomina. I dzisiaj chcę cię zaprosić, abyś przyszedł do Jezusa Chrystusa. Będą osoby, które będą słuchać tego kazania przez internet. To tam, gdzie go słuchasz, jeżeli dojdziesz do tego momentu, uklęknij i zacznij się modlić. Zacznij szukać Boga prawdziwie w swoim życiu. I Bóg nie chce wielkich rzeczy od nas. Bóg chce szczerości i prawdy. I Bóg chce, żebyśmy się Jemu poddali. A wtedy łaska Boża na Niego się wyleje. Na nas się wyleje. Zapraszam, powstańmy do modlitwy. Powstańcie do modlitwy.